że przedmiotem naszej tegorocznej refleksji było zazwyczaj zastanowienie się, nowe przemyślenie, nowe przeczytanie fragmentów książki Jana Pawła II Przekroczyć próg nadziei. Dzisiaj jednak zrobimy sobie małe odstępstwo, to znaczy odstępstwo będzie duże, ale koniec końców Ojciec Święty też traktuje o tym, o czym dzisiaj chcielibyśmy sobie powiedzieć, nad czym dzisiaj chcielibyśmy się zastanowić, dlatego że dzisiaj, z uwagi na to, że mamy okres Wielkiego Postu, chciałbym przedmiotem naszej refleksji uczynić ewangeliczne u świętego Mateusza opowiadanie o pojmaniu, o procesie, o męce i o śmierci Jezusa Chrystusa. Po pierwsze, chciałbym zrobić tak dlatego, ponieważ mamy czas Wielkiego Postu i właściwie biorąc, nie pamiętam, żebyśmy nad tym ewangelicznym opisem w ostatnich latach się zastanawiali. Po drugie, były takie głosy, kilka co najmniej głosów właśnie sugerujących to, żeby zatrzymać się nad ewangelicznymi opowiadaniami o męce Zbawiciela i po trzecie wreszcie, że te motywy męki i śmierci, one zajmują sporo miejsca także w książce Przekroczyć próg nadziei Jana Pawła II i one stanowią o naszym chrześcijańskim istnieniu, o tym, kim jesteśmy i myślę, że na progu Wielkiego Tygodnia, który rozpoczniemy za kilka dni, zatrzymanie się nad Ewangelią, jej lektura i krótki komentarz do niej, że dobrze nam zrobią. Wyjdźmy najpierw od rzeczy ogólniejszych, żeby później przejść do bardziej szczegółowych. Otóż Państwo dobrze wiedzą, że w kanonie Nowego Testamentu, który stanowi Księgę Świętą naszą, są cztery Ewangelie. Ewangelia świętego Mateusza, świętego Marka, świętego Łukasza oraz świętego Jana. Każda z tych Ewangelii ma swoją własną specyfikę, każda ma swój własny profil, każda ma swojego własnego autora, była pisana w określonej sytuacji i każda również ma swoich adresatów. I jeżeli chcemy te Ewangelie czytać z pożytkiem, to musimy mieć takie podstawowe wiadomości o poszczególnych Ewangeliach i ewangelistach. I jeżeli dobrze pamiętam, to wiele lat temu żeśmy zastanawiali się właśnie nad tą specyfiką każdej z Ewangelii i dzisiaj trzeba byłoby ewentualnie tylko tytułem wprowadzenia powiedzieć krótko to, co dotyczy Ewangelii świętego Mateusza i uzasadnić ten wybór, którego dokonaliśmy, mianowicie dzisiejszy fragment opowiadający o męce i o śmierci Zbawiciela. Otóż Ewangelia świętego Mateusza została, jak nazwa wskazuje, napisana przez człowieka imieniem Mateusz albo przez kogoś bardzo mu bliskiego, kogoś z jego kręgu. Najprawdopodobniej jednak to on sam napisał tę Ewangelię. Wiemy o nim, że był celnikiem, czyli pracował jako poborca podatkowy. Wiemy, że został powołany prosto z takiej komory celnej przez Jezusa. Świadectwem i śladem tego jego zaangażowania, tej jego profesji jest fakt, że w żadnej Ewangelii nie ma tylu nazw, pieniędzy i monet, ile właśnie w Ewangelii świętego Mateusza. Można by powiedzieć, że miał mentalność takiego dzisiejszego, współczesnego pracownika kantoru. Jeżeli się czyta Ewangelię świętego Mateusza, to tam widać doskonale, że wspomina monety i żydowskie, i greckie, i rzymskie, i syryjskie, i odróżnia jedne od drugich, i zna wartość tych monet, czyli to by nam bardzo dobrze przystawało do wizerunku jego profesji. Otóż był on Żydem, a swoją Ewangelię pisał, i to jest bardzo ważne, dla tych chrześcijan, którzy nawrócili się z judaizmu, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa jako Żydzi. I właśnie ten wzgląd przesądzi o tym, że zastanowimy się dzisiaj nad tą Ewangelią, bo chcielibyśmy dotrzeć jak najbliżej do tych realiów związanych ze skazaniem Jezusa na śmierć oraz z Jego męką i z Jego śmiercią. I te realia w Ewangelii świętego Mateusza zostały bardzo dobrze pokazane. Jeżeli chodzi o pozostałe Ewangelie, to tylko słów kilka. Otóż Ewangelia świętego Marka to jest w gruncie rzeczy Ewangelia świętego Piotra apostoła, ponieważ Marek był jego bardzo bliskim towarzyszem i jeżeli czytamy Ewangelię świętego Marka, to tak jak gdybyśmy oglądali Jezusa oczami świętego Piotra, który mu zawsze towarzyszył. I znów potwierdzeniem tego jest fakt, że tylko w Ewangelii świętego Marka tak bardzo ostro mówi się i bardzo surowo mówi się o świętym Piotrze i o jego zaparciu. Bo tylko sam Piotr, kiedy zastanawiał się nad swoim życiem, to właśnie mógł podjąć taki głęboki rachunek sumienia. Inni ewangeliści starali się na wszelkie sposoby Piotra wybielić, a niejako usprawiedliwić. W Ewangelii świętego Marka tego nie ma. Trzecia Ewangelia kanoniczna to jest Ewangelia świętego Łukasza. To jest jedyna Ewangelia napisana przez kogoś, kto nawrócił się z pogaństwa i kto nie był bezpośrednim świadkiem życia Jezusa Chrystusa, tylko to, co zapisał, znał z opowiadań tych, którzy Jezusa bezpośrednio znali. Ponieważ była to mentalność grecka, sposób myślenia grecki, to i Ewangelia świętego Mateusza jest nam najbliższa, bo i my jesteśmy wychowani w tej samej kulturze. Wielokrotnie przy innych okazjach wspominałem Państwu, że ta Ewangelia ma zupełnie inne zapatrywania na przykład na kobiety. Jest bardzo przychylna kobietom, ponieważ Łukasz był lekarzem, to ta Ewangelia jest jednocześnie bardzo mocno wyczulona na rozmaite choroby, słabości, na ludzkie ciało, na ludzki organizm. Jest to, jak się ją często nazywa, również Ewangelia miłosierdzia. O ile na przykład w Ewangelii świętego Marka czy świętego Mateusza mówi się, że Jezus uzdrowił człowieka, który miał uschłą rękę, to Łukasz zawsze w takim przypadku dopowiada, czy to była ręka lewa czy prawa, czy ta choroba dotyczyła tego czy innego, innej części ciała, więc bardziej to precyzuje, bo przecież dla lekarza to była sprawa ważna. I wreszcie czwarta, ostatnia Ewangelia, to jest Ewangelia umiłowanego ucznia Jezusa, Jana, który towarzyszył Jezusowi jako młody chłopak, natomiast swoją Ewangelię pisał pod koniec życia. I jest to Ewangelia człowieka, który zapamiętał Jezusa z młodości, natomiast przeżywał go przez kilkadziesiąt lat na rozmaite sposoby, a przede wszystkim w sakramentach świętych. Ta Ewangelia jest najpełniej sakramentalna. Tam zwłaszcza podkreśla się bardzo mocno wartość Eucharystii oraz wartość chrztu. Symbolem chrztu jest woda, symbolem Eucharystii jest krew i pamiętamy ten epizod przedstawiony tylko przez świętego Jana, że jeden z żołnierzy przebił włócznią bok Jezusa, a wtedy wypłynęła krew i woda. W ten sposób Jan daje poznać, że na krzyżu mają swój początek dwa sakramenty, chrzest i Eucharystia, bo woda i krew jako symbole tych właśnie chrztów. Po tym wprowadzeniu pozostaniemy już przy Ewangelii świętego Mateusza. A więc Ewangelia bardzo trudna, trudna dlatego, że ona jest napisana przez Żyda, dla Żydów, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa, a więc bardzo często nawiązuje do świata żydowskiego, który nam jest obcy, pod wieloma względami go nie znamy. Zawiera również słowa hebrajskie, słowa aramejskie. Ja wspominałem Państwu kiedyś taki epizod, to było w roku 1994. Mianowicie wtedy przebywałem w Chicago, gdzie miałem w ramach wymiany wykładowców wykłady w Spertus College of Judaica. To jest taka uczelnia, która kształci rabinów. I tam słuchaczami studium doktoranckiego była grupa stosunkowo młodych rabinów żydowskich. I z nimi miałem takie przeżycie, wspominałem kiedyś, ale raz jeszcze tylko przypomnę Państwu, że ponieważ oni chcieli poznawać chrześcijaństwo, chcieli poznawać Nowy Testament, wobec tego uznałem, że warunkiem, żeby mogli to robić, jest to, aby mogli przeczytać Nowy Testament, a w szczególniejszy sposób Ewangelię świętego Mateusza. Więc mówię im, że powinni sobie kupić Ewangelię, właśnie Nowy Testament, w szczególności Ewangelię. Oni wtedy mi mówią, to dla mnie też było zaskoczenie, chociaż wiedziałem sporo, ale nie wszystko. Oni mówią, że oni nie mogą kupić Nowego Testamentu. Dlaczego? Bo oni jako Żydzi, zwłaszcza jako rabini, nie mogą wydawać swoich pieniędzy na chrześcijańskie wydawnictwa, żeby tych chrześcijańskich wydawnictw nie wspierać. Więc nie mogą tego nabyć. Więc nie mogą tego mieć w domu. Dla mnie też to było zaskoczenie. Byli bardzo szczerzy w tej swojej odpowiedzi. Więc mówię, no to co, to nie możecie tego w ogóle przeczytać? Nie no, w zasadzie to moglibyśmy, na przykład moglibyśmy pójść do biblioteki, ale w bibliotece nie bardzo jest. Ale mówią, jest wyjście. Jakie? No, żebym to ja kupił, choćby za pieniądze takie, które tam powiedzmy sobie da instytut i im dał, to im można, to wolno. Więc i proszę Państwa, więc w ten sposób nie wspierali bezpośrednio, tylko wspierali pośrednio. Ale proszę zauważyć, bo mamy dzisiaj mówić o męce i śmierci Jezusa, ale proszę zauważyć tę mentalność niezwykle mądrą. Bo z jakim brakiem odpowiedzialności wielu z nas kupuje rozmaite rzeczy, którymi w ten sposób płaci swój grosz na rozwój tych rzeczy. Nie byłoby przecież jakiś tam pism, czasopism i nie wiadomo czego, kaset czy czegokolwiek, gdyby nie było tych, którzy to kupują. A my do tego na ogół przykładamy mniejszą wagę albo żadnej wagi. Ale zostawmy to na boku, to jeszcze nie koniec wszystkiego. Kiedy więc dostali Ewangelię, poprosiłem ich, żeby przeczytali Ewangelię świętego Mateusza. I na to mieli tydzień. Ewangelia świętego Mateusza ma 28 rozdziałów. Zabrali się więc dzielnie do czytania. Zresztą rabini nawykli do czytania i za tydzień wrócili. I muszę Państwu powiedzieć, że to był jeden z takich najbardziej wartościowych wykładów i przeżyć, jakie kiedykolwiek miałem w życiu. Bo kiedy przyszli, to widziałem, że wszystkim się prawie błyszczą oczy i czekali, od czego ja zacznę i myśleli, że to będzie taki, powiedzmy sobie, wykład, w którym ja będę im coś mówił. Tymczasem ja wolałem czegoś się dowiedzieć również od nich, bo po raz pierwszy w życiu miałem przed sobą grupę ponad 20 rabinów, którzy przeczytali Ewangelię. Otóż oni tę Ewangelię Mateusza przeczytali i kiedy zapytałem ich o wrażenia, to wrażenie było takie. Mówię, czy zrozumieliście to, o czym Ewangelia mówi? Oni mówią, tak, oczywiście. A macie jakieś pytania, czy macie jakiś problem? I wtedy pierwszy głos, jaki był, to był taki głos, że jeden z nich powiedział, ja nie rozumiem, ja nie mogę zrozumieć, że wy, chrześcijanie, rozumiecie tę Ewangelię. Przecież ona jest taka żydowska, że żeby ją zrozumieć, czy żeby ją pojąć, no to przecież trzeba być Żydem. Więc jak wy to rozumiecie? I on podejrzewał, że nasze kłopoty z czytaniem Ewangelii świętego Mateusza są znacznie większe niż ich kłopoty z czytaniem Ewangelii świętego Mateusza. I tak jest w istocie. Bo proszę sobie przypomnieć, choćby sam początek Ewangelii świętego Mateusza. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham zrodził Izaaka, Izaak, Jakuba, I chrześcijanin czyta to, my to czytamy i zadajemy sobie pytanie, po co to komu? Ale kiedy Żyd to czyta, czy to Żyd chrześcijanin, czy powiedzmy sobie, czy Żyd wyznawca judaizmu, dla niego ma to zupełnie inny sens, bo on przywykł do takiego właśnie myślenia w kategoriach rodowodu. I proszę Państwa, ja już Państwu kilka razy o tym mówiłem, że chrześcijańska pamięć o przodkach to kończy się na naszych dziadkach, rzadko kiedy na pradziadku. Jeżeli zapytać młodego człowieka, jak nazywają się twoi dziadkowie, jak mają na imię od strony ojca i od strony mamy, to jeszcze z biedą pod warunkiem, że żyją, potrafi ich wyliczyć. Ale żeby powiedział coś więcej, kiedy się urodzili, jak się nazywali pradziadkowie, jakie mieli imiona itd., koniec, blada ściana, nic się nie dzieje. Natomiast kiedy państwo w rodzinie żydowskiej zapytają, to oni potrafią wywodzić do 5, do 8, do 10 pokolenia i natychmiast potrafią sięgać, tak jak w naszych warunkach, do 18, 17 wieku, czyli tam ta pamięć o przeszłości zachowywana jest zupełnie inaczej. Mówię to także dlatego, żeby być może w takim właśnie świetle popatrzeć także na fragment Ewangelii, którą dzisiaj będziemy czytali, bo to jest bardzo ważne. W tej Ewangelii jest bardzo wiele nawiązań do żydowskiego sposobu pojmowania sprawy, bo przecież ewangelista Mateusz pisał do tych, którzy tak jak on stali się uczniami i wyznawcami Jezusa Chrystusa, będąc wcześniej wyznawcami judaizmu. Zatem Ewangelia Mateusza dla nas jest trudna, wymaga jakiegoś komentarza, tam się mówi o dziesięcinach, zmięty, skminku, zruty, tam się mówi o prawie żydowskim, tam się mówi o Starym Testamencie, o cytatach biblijnych, nas to niejako nuży, podczas gdy dla Żyda starożytnego i dzisiejszego jest to świat, w którym się obraca. Dla nas natomiast najłatwiejsza jest Ewangelia świętego Łukasza. Bo ta Ewangelia przedstawia Jezusa właśnie wedle takiej mentalności, takiego sposobu postrzegania świata, który i nam jest właściwy. Jeżeli więc komuś się zaleca czytanie Ewangelii, powiedzmy sobie człowiekowi, który chciałby po raz pierwszy przeczytać Ewangelię, to najlepiej, jeżeli zacznie od Ewangelii Łukasza. Mateusza powinna być na końcu. Przechodząc do tej konkretnej Ewangelii. Otóż, drodzy Państwo, parę słów na temat Palestyny w czasach Jezusa Chrystusa. Musimy mieć wzgląd na kilka spraw. Otóż po pierwsze, Palestyna wtedy była pod okupacją rzymską. Ta okupacja trwała już kilka dziesięcioleci. Okupacja rozpoczęła się w roku 63 przed Chrystusem, kiedy to Rzymianie zajęli Jerozolimę i zajęli Palestynę, a więc w czasach Jezusa Chrystusa okupacja trwała już kilkadziesiąt lat. Natomiast w momencie, w czasie śmierci Jezusa, co miało miejsce około roku 30 bądź 33, w zależności od sposobu rachuby czas, już mieli za sobą ponad 90 lat okupacji. Można by powiedzieć 90 lat zaborów. Jeżeli więc chcielibyśmy zrozumieć Palestynę i jej uwarunkowania w czasach Jezusa, moglibyśmy porównać do sytuacji Polski pod zaborami pod koniec XIX wieku. Można by powiedzieć, że istniały zupełnie podobne reakcje, zupełnie podobne tendencje i zupełnie podobne problemy. Otóż byli tacy Żydzi, którzy nieźle się ułożyli z Rzymianami i czerpali z tego tytułu rozmaite zyski. Byli tacy Żydzi, którzy ciągle liczyli na to, że ta okupacja rzymska się skończy i wobec tego nie chcieli się z nią pogodzić. Byli wreszcie tacy Żydzi, którzy zbrojnie sprzeciwiali się okupantom rzymskim, a także przeciwstawiali się innym Żydom, którzy kolaborowali z Rzymianami. Tak więc podziały biegły nie tylko pomiędzy Żydami a Rzymianami, tylko podziały również biegły wewnątrz żydowskiego świata. I takim, powiedzmy, znakiem tych podziałów jest bardzo silne zróżnicowanie w ówczesnym judaizmie, o którym powiemy sobie jeszcze parę słów za moment. Więc jedna sprawa to jest okupacja. I oczywiście rozmaity stosunek do tej okupacji rzymskiej. Druga sprawa, którą trzeba znać, to była wielojęzyczność w tym okresie i wielokulturowość. Co to znaczy wielojęzyczność? Otóż w Palestynie były wtedy w użyciu trzy języki. Język hebrajski, który był starym językiem ogółu Żydów, ale w czasach Jezusa Chrystusa był używany przede wszystkim w synagodze, przede wszystkim w liturgii, przede wszystkim do czytania ksiąg świętych. Natomiast czy i na ile na co dzień mówili po hebrajsku, to tego za mocno nie wiemy, bo problem polega na tym, że znajdujemy księgi święte z tamtego okresu, ale one przynależą do kanonu Pisma Świętego i one z konieczności musiały być hebrajskie. Językiem popularnym, mówionym na co dzień był język aramejski, który jest bardzo bliski, bardzo pokrewny hebrajskiemu. Z nim Żydzi zetknęli się na wygnaniu babilońskim, potem ten język sobie przyswoili, a ten język w starożytności był bardzo rozpowszechniony. I wreszcie od około 200 lat przed Jezusem w całym basenie Morza Śródziemnego upowszechnił się język grecki. I język grecki pełnił taką funkcję, jaką dzisiaj dla przykładu pełni język angielski. W takich krajach jak Dania, jak Holandia, jak Belgia, powiedzmy sobie, chociaż Belgia była bardziej frankojęzyczna, ale Holandia, Dania, Skandynawia w ogóle, to ci z Państwa, którzy tam byli, dobrze wiedzą, że przeciętny Holender mówi po holendersku, ale jednocześnie każdy mówi bardzo dobrze czy dobrze po angielsku, rzadziej po niemiecku, jeżeli bliżej granicy niemieckiej. W Palestynie było podobnie. Przeciętny Żyd mówił po aramejsku, znał hebrajski, bo to był język modlitwy, ale przeciętny Żyd mówił również po grecku, bo to był język, który przynieśli ze sobą Rzymianie. Paradoks polegał na tym, że na terenie Palestyny łacina wtedy była bardzo rzadka, I tylko niektórzy, którzy przybywali z Rzymu, mówili po łacinie. Ona była językiem takim, powiedzmy sobie, takim oficjalnym, kancelaryjnym. Natomiast po łacinie tam wtedy nikt nie mówił, mówiono po grecku. Ta wielojęzyczność powodowała wielokulturowość, bo te podziały biegły mniej więcej tak. Hebrajski i aramejski były używane w Jerozolimie i okolicy, natomiast grecki był używany w dużej części na terenie Galilei, czyli bardziej na północ ku granicy z Libanem. Tam, gdzie wychował się Jezus, w Nazarecie, używany był częściej grecki niż aramejski i hebrajski. Ale Jezus najprawdopodobniej mówił na co dzień po aramejsku. Skąd o tym wiemy? Mówiliśmy to już kiedyś, ja tylko Państwu przypomnę, że wskazują na to te teksty ewangeliczne, w których mowa jest o cierpieniu Jezusa, zwłaszcza o cierpieniu na krzyżu. Ci z Państwa, którzy mają cokolwiek do czynienia ze sztuką medyczną, wiedzą, że każdy człowiek cierpi w języku swojej matki. Można znać wiele języków, natomiast kiedy nas coś bardzo boli, to wtedy okazuje się, który język jest matczyny, który język jest rodzinny. Otóż Jezus na krzyżu rozpięty modlił się po aramejsku. Kiedy mówił Eli, Eli, lama sabachthani, Boże mój, czemuś mnie opuścił, co stanowi początek psalmu, to modlił się po aramejsku. Z tego wniosek możemy zasadnie wnosić, że był to język, który był mu najbliższy. Ale z drugiej strony dobrze wiemy, że na przykład z Piłatem, czyli rzymskim urzędnikiem, rozmawiał bez żadnego tłumacza, czyli znał grecki. I wreszcie na pewno znał hebrajski, bo kiedy poszedł do synagogi w Nazarecie, wtedy podano mu zwój z księgi proroka Izajasza. On czytał z tego zwoju tekst, a następnie ten tekst komentował. Zatem można o Jezusie jako człowieku zasadnie domniemywać, że znał wszystkie te trzy języki, i to znał bardzo dobrze, które mówione były w jego czasach w Palestynie. Po tym wstępie jeszcze jedna uwaga. Otóż życie żydowskie wtedy było bardzo silnie zróżnicowane. Istniały różne grupy, które bardzo często kłóciły się między sobą, a nawet do pewnego stopnia się zwalczały, ale mimo to tworzyły taką jedność w różnorodności. Te najważniejsze grupy to byli tak zwani faryzeusze, którzy ukształtowali się od około 150 lat przed Chrystusem. To była bogatsza warstwa społeczeństwa z taką nutą, powiedzmy sobie, jakby to powiedzieć, z pewnym ryzykiem i bez złośliwości, tylko chciałbym, żeby Państwo to dobrze zrozumieli. Przyszło mi do głowy takie porównanie, że można by ich porównać do takich klubów inteligencji katolickiej. Mianowicie to byli ludzie, którzy byli przekonani o swoich możliwościach umysłowych, intelektualnych, jednocześnie nieco separowali się od takich zwyczajnych, prostych ludzi, uważali siebie za nieco lepszych, sporo pisali, sporo uczyli, sporo mówili i tak dalej, i tak dalej. I na ogół byli podziwiani, ale byli jednocześnie niezbyt lubiani, aczkolwiek ich słuchało. No, wśród nich, wśród tych faryzeuszy byli specjalni nauczyciele, tacy, którzy cieszyli się szczególnym autorytetem, i do nich zwracano się mówiąc rab, czyli nauczyciel albo mistrz. Kiedy zwracano się w formie bardzo osobistej, mówiono do nich rabbi, czyli mój mistrzu, mój nauczycielu. Tak jak po polsku proszę pana albo proszę pani do nauczycielki w szkole. To właśnie ten sposób zwracania, rabbi, bardzo szybko stał się tytułem. I bardzo szybko zaczęto używać słowa określenia rabbi jako nazwy własnej. Tak powstała nazwa rabin, która przez grecki język przeszła również do języka polskiego. To była jedna grupa, właśnie faryzeusze. Druga grupa to byli tak zwani saduceusze. Otóż to była grupa o pochodzeniu kapłańskim. Kapłaństwo inaczej niż u nas przechodziło z ojca na syna. Tam był to obowiązek, w naszym wyznaniu byłoby to niemile widziane, nie najlepiej widziane. Więc tam natomiast był obowiązek, że kapłanem mógł być tylko syn kapłana. Córka niestety nie, pod tym względem sprawiedliwości nie było, zawsze jest jakieś ale. I tam to szło po linii chłopców, po linii synów. Oczywiście tych kapłanów było bardzo dużo konsekwentnie, bo były ich tysiące i oni mieli bardzo duży wpływ na ówczesne życie i nosili nazwę właśnie saduceuszy. Tu trzeba dodać jeszcze jedną sprawę, że i faryzeusze, i saduceusze mniej czy bardziej, w sposób otwarty bądź nie, ale kolaborowali z Rzymianami. Dlatego, że mieli za dużo do stracenia. I wydawało się, że tak przyzwyczaili się do tej okupacji, że oczywiście bardzo często robili wrażenie, że jest inaczej, ale prawda była taka, że nieźle się z Rzymianami układali. Do tego była jeszcze jedna grupa, mianowicie tak zwani zeloci. Otóż nazwa jest pochodzenia greckiego, od zeloo, czyli gorliwy, gorliwiec, i zeloci to byli ci, którzy odrzucali jakąkolwiek kolaborację, jakąkolwiek współpracę z Rzymianami. Mało tego, wśród nich takim najbardziej radykalnym odłamem byli tak zwani Sykaryjczycy, od słowa łacińskiego oznaczającego miecz. Oni pod płaszczami nosili takie niewielkie miecze, można by powiedzieć duże noże, i bardzo się ich bano, bano się jak ognia, bo to byli tacy starożytni żydowscy terroryści. Ich udział w życiu publicznym na tym polegał, że jeżeli tylko mogli, to skrycie zabijali zarówno Rzymian, jak i tych Żydów, którzy z Rzymianami kolaborowali. Zatem tych Sykaryjczyków bano się jak ognia w starożytności. I w Ewangelii też mamy ślady tych obaw i ślady tego lęku. I wreszcie czwarta grupa ówczesnego życia żydowskiego to byli tak zwani Esejczycy. Otóż ci uznali, że faryzeusze są za bogaci, saduceusze są za układni, Sykaryjczycy i zeloci są zbyt krwawi, zatem najlepszą rzeczą będzie zostawić całe to towarzystwo i usunąć się i szukać Pana Boga w ciszy, w odosobnieniu, nie w świątyni, nie w mieście, tylko na indywidualnej modlitwie i w takiej wspólnocie, którą założyli nad Morzem Martwym w Qumran. I tam właśnie w Qumran mieszkały ich setki, a być może tysiące ludzi, którzy izolowali się od życia publicznego. Można by powiedzieć, to byli tacy starożytni żydowscy mnisi. Dodajmy tylko jedno zdanie, że w roku 70 po Chrystusie, w trakcie powstania żydowskiego przeciwko Rzymianom, które wybuchło 4 lata wcześniej, Rzymianie wtargnęli na teren Palestyny i wszystkie te grupy zlikwidowali w okrutny sposób. Po prostu wymordowali, kogo tylko można było wymordować. Jeżeli ktoś poszedł na układy z Rzymianami, tak jak Józef Flawiusz, który to wszystko opisał, to ten przeżył. Natomiast reszta musiała albo uciekać, albo poniosła śmierć. I po roku 70 tylko przetrwały niedobitki faryzeuszy. I to właśnie ten nurt faryzejski dał później początek temu życiu żydowskiemu, które trwa po dzień dzisiejszy. I ponieważ, jak powiedziałem Państwu, wśród faryzeuszy prym wodzili rabini, to konsekwentnie ten judaizm nosi nazwę judaizmu rabinicznego i istnieje po dzień dzisiejszy. Po tym długim wstępie przejdźmy do Ewangelii. Otóż w Ewangelii świętego Mateusza obserwujemy, jak bardzo wyraźnie narasta napięcie pomiędzy różnymi grupami Żydów a Jezusem. Otóż największe napięcie narastało pomiędzy faryzeuszami i saduceuszami z jednej strony, a właśnie Jezusem i jego uczniami. Otóż faryzeusze i saduceusze kłócili się między sobą, ale w tym jednym byli zgodni. Mianowicie i jedni i drudzy przeciwstawili się otwarcie Jezusowi. Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo złożona i bardzo trudna. Przede wszystkim dlatego, ponieważ Jezus zakwestionował w wyraźny sposób ich sposób przeżywania religijności, ich pobożność, ich w wpływ na ludzi i zwrócił uwagę na to, że religijność, jaką oni reprezentują, ma więcej w sobie z ludzi niż z Boga. I wiele razy im wskazywał, że tak rozbudowali rozmaite przykazania i każą ich przestrzegać prostym ludziom, że ci prości ludzie nie są w stanie wywiązać się z tych wszystkich wymogów. Proszę sobie przypomnieć te słowa Jezusa, które słyszymy od czasu do czasu w Kościele, w których Jezus ostro upomina faryzeuszy i saduceuszy. Mówi, że wiążecie ludziom ciężary wielkie, ale sami palcem nie chcecie ich tchnąć. Otóż to musiało wywoływać, takie słowa musiały wywoływać ich reakcję. Narastał coraz większy konflikt, ale jeszcze większy konflikt narastał z arcykapłanami i z tymi, którzy byli przywódcami religijnymi żydowskimi w owym czasie, a przyczyną tego konfliktu był w dużej mierze stosunek Jezusa do świątyni jerozolimskiej, a także to, za kogo Jezus przedstawiał siebie tym, którzy go słuchali i tym wszystkim, których nauczał. Otóż Jezus wskazywał, że świątynia jerozolimska nie jest niezbędną częścią życia religijnego. Wskazywał i uczył, że wyznawcą Boga można być wszędzie, pod warunkiem, że człowiek ma prawe sumienie, prawe serce, że jest dobry, że przestrzega przykazań. Oni natomiast mocno podkreślali rolę świątyni jerozolimskiej. Ten konflikt osiągnął szczyt, kiedy to Jezus zbliżał się do Jerozolimy i zapowiedział, że z tego, na co patrzymy, na co patrzą, nie zostanie kamień na kamieniu. I wtedy powstało oburzenie. Jeżeli komuś z Państwa się wydaje, że to o taka prosta sprawa, to wyobraźmy sobie sytuację, w której ktoś zbliża się do Jasnej Góry i zapowiada, że Jasna Góra zostanie zburzona. Proszę sobie wyobrazić reakcję Paulinów. Otóż coś podobnego było tam w Jerozolimie. Reakcja tych arcykapłanów była
straszliwie żywa, mocna, dosadna. Oni nie ukrywali, że Jezusa szczerze nienawidzą. Te przesłanki muszę skracać, bo niektóre motywy pojawią się zaraz w Ewangelii świętego Mateusza. Przesądziły o tym, że coraz bardziej zastanawiano się.
Coraz bardziej, co z Jezusem zrobić. I wtedy pojawiły się dwie frakcje. Jedna wśród faryzeuszy, którą reprezentował m.in. Gamaliel, tak miał na imię, bo znamy jego imię z dziejów apostolskich, oraz Nikodem, który wcześniej spotkał Jezusa i z Jezusem rozmawiał. Jedna mówiła mniej więcej tak: zostawmy tę sprawę, zostawmy tego człowieka. Jeżeli ta sprawa jest z Boga, to ona przetrwa. Jeżeli jest z ludzi, to sama przepadnie. A druga frakcja wśród tych arcykapłanów, faryzeuszy i saduceuszy, była o wiele bardziej radykalna i o wiele wyraźniej formułowała swoje żądania. Mianowicie postanowili Jezusa zgładzić. Oczywiście nie mogli tego zrobić, czy mogli zrobić w sposób skrytobójczy, ale najwyraźniej nie mieli ku temu okazji, bo Jezus zawsze był w otoczeniu apostołów. Wobec tego postanowiono doprowadzić do pojmania Jezusa i do przeprowadzenia jego procesu, wskutek którego można byłoby Jezusa skazać na śmierć. Z tym, że proszę zauważyć tutaj taki podstęp, taki fortel, który za chwilę będziemy widzieć jego szczegóły. Mianowicie doszli do wniosku, że ponieważ oni byli w tym czasie pod okupacją rzymską i nie mogli wykonywać wyroków śmierci, to wobec tego, wydawszy wyrok śmierci na Jezusa, musieli mieć zatwierdzenie Rzymian po to, aby to według systemu prawnego rzymskiego, czyli według systemu okupanta, przeprowadzić następnie egzekucję. Posłuchajmy. Otóż wiemy dobrze, że żaden moment z życia Jezusa nie jest tak dobrze opisany, jak ostatnie godziny Jego życia, Jego męka i Jego śmierć. Proszę Państwa, znaczna część każdej Ewangelii jest poświęcona tym kilkunastu godzinom, ostatnim godzinom w życiu Zbawiciela. Dlaczego apostołowie przykładali do tego taką wagę? można by powiedzieć, z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że oni na co dzień byli bardzo blisko z Jezusem, bardzo przyjaźnili się z Jezusem i bardzo mocno przeżyli Jego śmierć. Konsekwentnie więc to wszystko, co przeżyli, wywarło na nich trwałe piętno. I po drugie, oni doskonale wiedzieli, że całe życie Jezusa nabiera znaczenia właśnie w świetle Jego męki, Jego śmierci i później Jego zmartwychwstania. Oni wiedzieli, że Jezus dokonał wielu cudów, nauczał, robił co mógł, ale najwięcej uczynił wtedy, kiedy został pojmany i kiedy to, co się działo, nie zależało od Jego woli. I w związku z tym właśnie te ostatnie godziny Jego życia zostały opisane bardzo dokładnie. Pamiętamy, że w czwartek, w ostatnim tygodniu życia Jezusa, miała miejsce ostatnia wieczerza. Tak nazywamy ostatni posiłek Jezusa. Jezus miał świadomość, że to jest Jego ostatnie spotkanie z apostołami. Na tej ostatniej wieczerzy ustanowił zatem sakrament Eucharystii, sakrament kapłaństwa i sakrament pokuty. Otóż dał poznać, że to jest koniec i w związku z tym zostanie z apostołami i ze swoimi wyznawcami w zupełnie nowy, sakramentalny sposób. Podczas ostatniej wieczerzy, pamiętamy to, w pewnym momencie Jezus zapowiedział dość dramatycznie, że jeden z was, którzy tutaj siedzicie, mnie zdradzi. Wszyscy nawzajem zaczęli pytać, kto, czy to nie ja. Tak samo zapytał Judasz. Jezus odpowiedział, tak, ty. Wtedy Judasz wstał i wyszedł. Ewangelista dodaje, a była noc. Czyli był już wieczór, no taki powiedzmy sobie, taka mniej więcej pora jak w tej chwili, w każdym razie noc. Ta noc to jest również symbol jakiegoś takiego wejścia w niewiadomą, w którą udał się Judasz. I kiedy skończyła się ostatnia wieczerza, a miała miejsce tam, gdzie po dzień dzisiejszy wznosi się tak zwany wieczernik, wtedy Jezus zszedł do podnóża Góry Oliwnej, do Ogrodu Oliwnego, aby się modlić. I tam przypominamy sobie, że wziął ze sobą tylko trzech uczniów, Piotra, Jakuba i Jana. Tych, którzy byli najbliżej Niego, tych, którzy towarzyszyli Mu również podczas przemienienia na Górze Tabor, tych, którzy zdawali sobie najlepiej sprawę z tego, kim On jest. I dobrze wiemy, że kiedy oni Mu towarzyszyli w tej modlitwie, to Jezus modlił się, a oni usnęli. Zatem był już taki, powiedzmy sobie, późnawy wieczór. Trudno mówić o godzinie, ale gdzieś godzina dziewiąta, ósma, dziewiąta, pół do dziesiątej. Pamiętajmy, że kalendarz w starożytności i rytm dnia w starożytności był inny niż dzisiaj. Nie było prądu elektrycznego, nie było światła. Zatem ludzie wstawali ze słońcem i kładli się spać niedługo potem, jak słońce zachodziło. Tu mamy wiosnę, więc taką samą porę jak teraz jesteśmy. To był początek kwietnia. Obliczano, że najprawdopodobniej śmierć Jezusa miała miejsce 3 kwietnia 30 roku. Zatem mniej więcej o tej porze. W Palestynie się zapada zmrok około godziny 18, więc to wszystko było 2-3 godziny potem. I teraz ewangelista napisał tak. Gdy on jeszcze mówił, oto nadszedł Judasz, jeden z 12, a z nim wielka zgraja z mieczami i kijami od arcykapłanów i starszych ludu. Otóż Mateusz nie zostawia żadnej wątpliwości, że to, co się dokonało w Ogrodzie Oliwnym, było zorganizowane przez arcykapłanów i starszych ludu. Na temat ich niechęci do Jezusa powiedzieliśmy już nieco. I ta niechęć osiąga teraz swój szczyt. Udało im się pozyskać rozmaitych takich ludzi, powiedzmy sobie prostych, również jakąś grupę posłusznych im strażników i wreszcie Judasza, który otrzymał od nich pieniądze. Dlaczego Judasz był potrzebny? Otóż przede wszystkim dlatego, że ci strażnicy, którzy szli Jezusa aresztować, w nocy nie bardzo wiedzieli, który to jest. Nie bardzo zdawali sobie sprawę, kogo mają pojmać. Zadaniem Judasza było wskazać go. Judasz, jak wiemy, zrobił to w sposób, który do tej pory pozostał w języku jako judaszowski pocałunek. Mianowicie umówił się ze strażnikami, że to ten, do którego podejdzie jako do pierwszego i z nim się przywita, to będzie właśnie znak, to powitanie będzie znakiem dla strażników, kogo mają chwytać. I kiedy Judasz podchodzi do Jezusa, kiedy się z nim wita, a na starożytnym Bliskim Wschodzie witali się mężczyźni między sobą i kobiety między sobą w taki sposób obejmując się i pochylając nad sobą, wtedy usłyszał Judasz od Jezusa: Judaszu, pocałunkiem zdradzasz Syna Człowieczego? Więc to już go skłoniło do tego, żeby przekonać się, że Jezus bardzo dobrze rozpoznał jego intencje. I gdy tylko powitanie się skończyło, natychmiast dopadli ci, którzy przyszli razem z Judaszem, i Jezus został przez nich pojmany. Zdrajca zaś im dał taki znak: ten, którego pocałuję, to on, jego pochwyćcie. Zaraz też przystąpił do Jezusa, mówiąc: witaj, rabbi, i pocałował go. A Jezus rzekł do niego: przyjacielu, po coś przyszedł? Wtedy podeszli, rzucili się na Jezusa i pochwycili go. A oto jeden z tych, którzy byli z Jezusem, wyciągnął rękę, dobył miecza i, ugodziwszy sługa najwyższego kapłana, odciął mu ucho. Wspominaliśmy o tych zelotach, a nawet Sykaryjczykach. I w gronie apostołów był jeden, który był takim właśnie gorliwcem, zelotą. On, ten apostoł, nosi imię Szymon Gorliwy. Ale nie chodzi o gorliwość w modlitwie. Chodzi o gorliwość właśnie tę, o profilu takim, nazwijmy to umownie, patriotycznym. I najprawdopodobniej to on był tym, który tu z mieczem wystąpił w obronie Jezusa. Wtedy Jezus rzekł do niego: schowaj swój miecz, bo wszyscy, którzy za miecz chwytają, od miecza giną. Czy myślisz, że nie mógłbym poprosić Ojca mojego, a zaraz wystawiłby mi więcej niż 12 zastępów aniołów? Jakże więc spełnią się pisma, że tak się stać musi? W owej chwili Jezus rzekł do tłumów: wyszliście z mieczami i kijami jak na zbójcę, żeby mnie pojmać. Codziennie zasiadałem w świątyni i nauczałem, a nie pochwyciliście mnie. Lecz stało się to wszystko, żeby się wypełniły pisma i prorocy. Zwróćmy uwagę, że Jezus daje im poznać, że oto tego wieczoru ludzie, którzy przedtem krzyczeli: król, witaj królu, którzy go podziwiali, w ciągu jednego wieczora wszystko zmieniło się przeciwko Jezusowi. Jezus mówi: wiele razy byłem w świątyni, na terenie świątyni, mogliście mnie pojmać, a dzisiaj wychodzicie tutaj, przychodzicie z mieczami i z kijami jak na chuligana. Dlaczego to robicie? A jak zachowali się jego uczniowie? Wtedy wszyscy uczniowie opuścili go i uciekli. Była noc, więc w tym tłumie w nocy mogli jakoś uciec. Jezus został sam ze swoimi prześladowcami. Tak rozpoczyna się ta właśnie męka, opis męki, któremu chcemy się teraz na krótko przed Wielkim Tygodniem jeszcze raz przyjrzeć. Ci zaś, którzy pochwycili Jezusa, zaprowadzili go do najwyższego kapłana, Kajfasza, gdzie zebrali się uczeni w piśmie i starsi. Ten wiersz, te słowa stały się przedmiotem silnych kontrowersji, zwłaszcza w minionym XX wieku, kiedy to uczeni żydowscy powiedzieli tak: to jest niemożliwe, żeby tak się stało, dlatego, ponieważ najwyższy kapłan i Sanhedryn, czyli Wysoka Rada Żydowska, nigdy nie obradowali wieczorami, a jeżeli już obradowali wieczorami, to nigdy wieczorami nie wydali wyroku śmierci. Nie było takiego zwyczaju. Przepisy były inne. I tak dochodzimy do pewnego paradoksu, jaki istnieje między teorią prawa a prawną praktyką. Kiedy, proszę Państwa, w 1984 roku został porwany ksiądz Jerzy Popiełuszko, to na drugi dzień, znamy ten epizod z zwierzeń samego biskupa Kazimierza Romaniuka, zadzwonił do biskupa Romaniuka generał Kiszczak i zakomunikował biskupowi, że wczoraj mężczyźni przebrani za milicjantów porwali księdza Popiełuszka. Biskup zapytał, a skąd pan wie, że oni byli przebrani za milicjantów? Na co generał odpowiedział, no chyba ksiądz biskup nie przypuszcza, że mogli to zrobić milicjaniści. Otóż procedury milicyjne nie przewidywały porwań ludzi, nie przewidywały mordowania ludzi w nocy, ani wrzucania tych ludzi do rzeki, przywiązywania im kamieni i tak dalej. Nie znajdzie się żadnego, powiedzmy, żadnego spisu procedur milicyjnych, które by na takie metody dopuszczały, czy na takie metody pozwalały. Otóż z podobną sytuacją mamy i tutaj. Czym innym są procedury, a czym innym może być faktyczny stan rzeczy? Otóż w normalnych procedurach Wysoka Rada nie wydawała wyroków śmierci, ani nie zbierała się późną nocą. Ale w tym przypadku, jak świadczy Mateusz, Marek, Łukasz, Jan, było inaczej. Mianowicie sąd nad Jezusem odbył się późnym wieczorem w czwartek. Jak ten sąd wyglądał? A Piotr szedł za nimi z daleka, aż do pałacu najwyższego kapłana. Wszedł tam na dziedziniec i usiadł między służbą, aby widzieć, jaki będzie wynik. Tymczasem arcykapłani i cała Wysoka Rada szukali fałszywego świadectwa przeciw Jezusowi, aby go zgładzić. Zatem wyrok był faktycznie podjęty. Szukano tylko pretekstu, żeby ten wyrok uwiarygodnić. To nie po raz pierwszy niewinny człowiek zostaje skazany na śmierć, ponieważ zadaniem sądu jest wydać wyrok skazujący. Otóż takie sądy odbywały się w starożytności, takie sądy odbywają się po dzień dzisiejszy i tutaj mamy przykład tej solidarności Jezusa z niewinnie skazanymi i niewinnie prześladowanymi. Zatem wyrok był wcześniejszy niż cała procedura. I dalej? Ale nie znaleźli, jakkolwiek występowało wielu fałszywych świadków. W końcu stanęli dwaj i zeznali. On powiedział, mogą zburzyć przybytek Boży i w ciągu 3 dni go odbudować. Otóż i tak wracamy do tego, co posłużyło za pretekst do skazania Jezusa, mianowicie stosunek Jezusa do świątyni jerozolimskiej. Wszystko to działo się w bliskim sąsiedztwie świątyni, dosłownie kilkaset metrów. I oto ci świadkowie powołują się na faktyczne słowa Jezusa, zapowiadające zburzenie świątyni jerozolimskiej, z tym, że mówią, że to Jezus zapowiadał, że to On zburzy tę świątynię. Nie, że zostanie zburzona, tylko, że On ją zburzy. Wtedy powstał najwyższy kapłan i rzekł do Jezusa, nic nie odpowiadasz na to, co oni zeznają przeciwko Tobie? Ale Jezus milczał. A najwyższy kapłan rzekł do Niego, poprzysięgam Cię na Boga żywego. Powiedz nam, czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży? Proszę Państwa, to pytanie arcykapłana jest jednym z najważniejszych miejsc w Ewangelii. Jeżeli Państwo czytają uważnie Ewangelię, to wiecie, że przychodzili do Jezusa ludzie i pytali, kim Ty jesteś? Powiedz, kim Ty jesteś? Jan Chrzciciel wysyłał posłańców, kim Ty jesteś? Powiedz, czy Ty jesteś tym, który miał przyjść, czy innego mamy oczekiwać? Czasami Jezus swoich uczniów pytał, za kogo mnie uważają ludzie, a Wy za kogo mnie uważacie? Ale nigdy Jezus nie mówił o sobie, ja jestem Synem Bożym. Dlaczego? Bo zdawał sobie sprawę z tego, żeby to zostało odebrane jako swoiste bluźnierstwo, bo przecież był człowiekiem. Nie mógł im ukazać tej boskiej części swojej tożsamości, bo jedyne, co mógł robić, to cuda, znaki, piękne nauki, ale z tego jeszcze nie można było wnosić, że On jest Bogiem, bo ci ludzie, tak jak i my dzisiaj, byśmy tego do siebie nie dopuścili, nie mogli przyjąć. To tak jak, że użyjmy jeszcze innego przykładu. Gdyby Najświętsza Maria Panna, Matka Jezusa, gdy wychodziła i powiedziała, że ona poczęła Jezusa w dziewiczy sposób. Przecież to wszyscy by uczynili z nią przedmiotem tylko kpin. To była jej tajemnica, o której można było mówić tak na dobre dopiero po zmartwychwstaniu, gdy zmartwychwstanie rzuciło zupełnie nowe światło na całe życie Jezusa. Oto Jezus więc przez całe życie wzbraniał się przed mówieniem, że jest Bogiem. Natomiast kiedy arcykapłan zadał mu pytanie: poprzysięgam cię na Boga żywego, powiedz nam, czy ty jesteś Mesjasz, Syn Boży? Jezus mu odpowiedział: tak, ja nim jestem. To jest sedno Ewangelii. Właśnie wobec arcykapłana, najwyższego autorytetu ówczesnego religijnego, Jezus wyznaje swoją tożsamość. Jezus mówi: tak, ja nim jestem. I dodał: ale powiadam wam, odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszechmocnego i nadchodzącego na obłokach niebieskich. Wtedy najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i rzekł: zbluźnił. Na cóż nam jeszcze potrzeba świadków? Oto teraz słyszeliście bluźnierstwo. Co wam się zdaje? A oni odpowiedzieli: winien jest śmierć. Otóż Jezus zostaje skazany na śmierć dlatego, że wyznał, powiedział wobec arcykapłana, że jest Synem Bożym. To zostało mu poczytane za bluźnierstwo. I proszę Państwa, po dzień dzisiejszy spór o Jezusa to jest spór o to, kim On jest. Każdy, kto powie, że Jezus był wielkim nauczycielem, dobrym człowiekiem, mistrzem z Nazaretu, wspaniałym rabim, dobrotliwym nauczycielem, miłosiernym itd., nie jest jeszcze chrześcijaninem. Otóż być chrześcijaninem to znaczy uznać bóstwo Jezusa Chrystusa. I tutaj się różnimy. Przede wszystkim różnimy się od Żydów. Ojciec Święty Jan Paweł II w Przekroczyć próg nadziei napisał, że właśnie ten moment, to wyznanie stało się jakby kamieniem obrazy. Że właśnie z tego wyznania zrodził się protest, który trwa po dzień dzisiejszy. I ten protest nazywa się synagogą i nazywa się islamem. Jedni i drudzy mówią, że Bóg jest wzniosły, transcendentny, absolutny, wszechmogący, pełen majestatu i kocha ludzi, ale nie na tyle, żeby stać się jednym z nas. Tutaj nasze drogi radykalnie się rozchodzą. Drogi chrześcijan, wyznawców Jezusa Chrystusa oraz drogi wyznawców judaizmu i drogi wyznawców islamu. I proszę zauważyć, że ta scena przesłuchania przed najwyższym kapłanem, ona była decydująca dla całego losu Jezusa i ona jest również decydująca dla tego, kim my jesteśmy. Być chrześcijaninem to znaczy przyjąć tę deklarację Jezusa przed arcykapłanem jako swoją. Natomiast jeżeli się tej deklaracji nie przyjmuje, to oczywiście nie należymy też do grona jego wyznawców. Arcykapłan zawołał o Jezusie: zbluźnił. I dalej? Co wam się zdaje? Odpowiedzieli: winien jest śmierć. Wówczas zaczęli pluć mu w twarz i bić go pięściami, a inni policzkowali go i mówili: prorokuj nam, Mesjaszu, kto cię uderzył. Czyli Jezus staje się przedmiotem kpin, przedmiotem drwiny i przedmiotem udręczenia. Mianowicie mówią mu: skoro jesteś tym zapowiadanym Mesjaszem, skoro jesteś posłany od Boga, to urządzono z niego brzydką, fatalną zabawę, uderzając go i każąc mu zgadywać, kto cię uderzył. Jezus zostaje sponiewierany. Odpowiedzią na tę deklarację Jezusa jest właśnie sponiewieranie go. Dalej następuje epizod zaparcia się Piotra. Zostawmy ten epizod na moment, znamy go bardzo dobrze, być może kiedy indziej trzeba będzie się nad nim zatrzymać, natomiast zauważmy, co się działo później. Wyrok śmierci na Jezusa zapadł przed arcykapłanem Kajfaszem. Ale powiedziałem wcześniej, ponieważ Palestyna była pod okupacją rzymską, to Żydzi mogli wydawać wyrok śmierci za dwa przestępstwa, za trzy właściwie. Jeden to było bluźnierstwo, drugie to było cudzołóstwo i trzecie było nadużywanie imienia Bożego. I Ewangelie świadczą, że wszystkie te przypadki były wykorzystywane. I tu w tym przypadku, kiedy Jezus zostaje skazany na śmierć, to należało dopełnić obowiązku potwierdzenia tego wyroku przez namiestnika rzymskiego Piłata. On musiał ten wyrok zatwierdzić, aby mógł być wykonany. I dlatego, gdy nastał ranek, wszyscy arcykapłani i starsi ludu powzięli uchwałę przeciw Jezusowi, żeby go zgładzić. Proszę zwrócą Państwo uwagę na ten moment, który zaznaczyłem nieco wcześniej. Mianowicie niektórzy krytycy powiadają, zwłaszcza żydowscy, że Sanhedryn nie wydawał wyroku śmierci wieczorem. I w gruncie rzeczy ewangelista Mateusz powiada, że oficjalny wyrok śmierci na Jezusa zapadł dopiero wtedy, kiedy nastał ranek. Bo, raz jeszcze przeczytam, wszyscy arcykapłani i starsi ludu, gdy nastał ranek, powzięli uchwałę przeciw Jezusowi, żeby go zgładzić. Otóż wiedzieli, że noc nie jest dobrym czasem na podejmowanie sądów. Takie sądy były nielegalne, więc to przesłuchanie, które dokonało się w nocy, dopełniono wyrokiem śmierci na drugi dzień rano. Możemy się tylko domyślać, jak wyglądała ostatnia noc w życiu Jezusa. W Jerozolimie, kto z Państwa był, pamięta, w pałacu, w dawnym pałacu arcykapłana Kajfasza, w miejscu, które nosi nazwę świętego Piotra Opianiu Koguta, w kościele bardzo ładnym, bardzo zadbanym, są takie lochy pokazywane jako miejsce, które stanowiło lochy podziemia właśnie arcykapłana, pałacu arcykapłana Kajfasza. To tam Jezus przeżył ostatnią noc swojego ziemskiego życia. Nazajutrz, związawszy go, zaprowadzili i wydali w ręce namiestnika Poncjusza Piłata. W ten sposób Jezus stanął przed namiestnikiem rzymskim. Piłat był namiestnikiem w latach 26-36. Jeszcze do niedawna, do lat 70. imię Piłata znane było tylko z wyznania wiary i podawano w wątpliwość, czy on w ogóle istniał. W Cezarei Nadmorskiej, w teatrze zbudowanym przez Rzymian, odnaleziono kamień, który służył, został wykorzystany jako stopień przy wejściu do teatru. I został ten kamień położony odwrotnie i po tej spodniej stronie kamienia znaleziono inskrypcję, że całość tej budowli została zapoczątkowana w czasach, kiedy cesarzem, kiedy namiestnikiem rzymskim był właśnie Piłat. W ten sposób mamy spoza Biblii potwierdzenie o tym, o Poncjuszu Piłacie. Jezus stanął przed Piłatem. Jezusa zaś stawiono przed namiestnikiem. Namiestnik zadał mu pytanie, czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział, tak, ja nim jestem. A gdy go oskarżali arcykapłani i starsi, nic nie odpowiadał. Wtedy zapytał go Piłat, nie słyszysz, jak wiele zeznają przeciw tobie? On jednak nie odpowiedział mu na żadne pytanie, także namiestnik bardzo się dziwił. Oskarżenia Jezusa przed arcykapłanami miały charakter religijny. Oskarżenia Jezusa przed namiestnikiem rzymskim mają charakter polityczny. Tam został skazany na śmierć za to, że przedstawił siebie jako Syn Boży. To nie mogło być tytułem do skazania go na śmierć przez Piłata. Zatem zamieniono to oskarżenie, twierdząc, że podaje się za króla, a więc jest przeciwko porządkowi prawnemu. I ostatnie zdania. A był zwyczaj, że na każde święto namiestnik uwalniał jednego więźnia, którego chcieli. Trzymano zaś wtedy znacznego więźnia imieniem Barabasz. Gdy się więc zebrali, spytał ich Piłat, którego chcecie, żebym wam uwolnił? Barabasza czy Jezusa zwanego Mesjaszem? Wiedział bowiem, że przez zawiść go wydali. A gdy on odbywał przewód sądowy, żona jego przysłała mu ostrzeżenie. Nie miej nic do czynienia z tym sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie wiele nacierpiałam się z jego powodu. Tymczasem arcykapłani i starsi namówili tłumy, żeby prosiły o Barabasza, a domagały się śmierci Jezusa. Pytał ich namiestnik, którego z tych dwóch chcecie, żebym wam uwolnił? Odpowiedzieli, Barabasza. Rzekł do nich Piłat, cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego nazywają Mesjaszem? Zawołali wszyscy, na krzyż z nim. Wszystko było przygotowane wcześniej. Ukrzyżowanie było karą specyficznie rzymską. Miało to do siebie, że miało człowieka oprócz tego, że przyniesie mu śmierć, to dodatkowo go upokorzyć i przysporzyć cierpień i przysporzyć męki. Właśnie na takiej śmierci domagają się podjudzeni przez arcykapłanów i starszych ludu, ten tłum, ci ludzie zebrani na dziedzińcu pałacu Piłata. Chcą nie tylko, żeby Jezus umarł, ale chcą mieć widowisko z jego śmierci, a więc na krzyż z nim. Namiestnik odpowiedział, cóż właściwie złego uczynił? Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli, na krzyż z nim. Piłat widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej wzrasta, wziął wodę i umył ręce wobec tłumu, mówiąc, nie jestem winny krwi tego sprawiedliwego, to wasza rzecz. Ten gest Piłata to próba zrzucenia z siebie wszelkiej odpowiedzialności. To próba, od tego człowieka zależał los Jezusa. Gdyby miał dość siły, mógł powiedzieć, oskarżenia, z którymi przychodzicie, są za małe, żeby go skazać na śmierć. Mógł Jezusa uwolnić, nie zrobił tego. A cały lud zawołał, krew jego na nas i na dzieci nasze. Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przed tym okrzykiem, krew jego na nas i na dzieci nasze. Zdarzało się w przeszłości, a i dzisiaj się zdarza, że są chrześcijanie, którzy uważają, że w ten sposób Żydzi wydali na siebie jakby nieustający wyrok śmierci, przyjmując zbiorową odpowiedzialność za śmierć Jezusa i deklarując, że krew jego na nas i na dzieci nasze, czyli odpowiedzialność za śmierć Jezusa, spada na nich i na tych, którzy będą żyli w bliższej i dalszej przyszłości. Otóż to patrzenie, proszę Państwa, nie bierze pod uwagę prostej, zwyczajnej prawdy, że nie ma odpowiedzialności zbiorowej, że każdy ponosi winę za swoje grzechy, za swoje słabości i że nie może być tak, że odpowiedzialnością za zło, za przestępstwo czy za zbrodnię obarcza się innych ludzi. W 1546 roku Sobór Trydencki uczył, i warto na sam koniec przypomnieć to nauczanie, że bardziej niż ci, którzy na dziedzińcu Piłata wołali krew jego na nas i na dzieci nasze, a nie rozumieli, kim jest Jezus, winni są jego śmierci ci, którzy są chrześcijanami, a przez zło wydają ten wyrok śmierci po raz wtóry. Przez czynienie zła raz jeszcze skazują Jezusa na śmierć. On bowiem umarł za nasze grzechy. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas wszystkich. Zatem na sam koniec trzeba powiedzieć, że na dziedzińcu pałacu Piłata byli nie tylko ta grupa około 400 Żydów, bo tylu mogło tam się zmieścić, którzy krzyczeli ukrzyżuj, ukrzyżuj, ale właściwie byliśmy i my wszyscy, dlatego że śmierć Jezusa ma wartość zbawczą za każdego człowieka. I w tym, co krzyczeli tamci ludzie, tylko jakby znalazło wyraz to, co znajduje, co uzewnętrznia się w złych uczynkach, kiedy je popełniamy, które muszą być odkupione przez krew i mękę i śmierć Zbawiciela. Tak jest najgłębszy sens, zbawczy sens tej właśnie śmierci, że myśmy wszyscy tam byli. I może właśnie te słowa nie zostaną nam.
jako przesłanie na koniec Wielkiego Postu.